Nie, już część Boże, kłania się Państwu, Wiesław Pilch. Część druga artykułu, którego no nie uświadczymy nigdzie, więc sam temat jest bardzo interesujący. Podejście może jest różne, ale znaczy podejście jest amerykańskie oczywiście. Jakżeż może być inaczej, natomiast sam artykuł jest bardzo, bardzo interesujący. Znaczy temat jest bardzo interesujący. Cytuję. Holt nie jest jedynym krytykiem obecnego stanu rzeczy. W roku 2017 generał John Hyten, wówczas wiceprzewodniczący Kolegium Szefów Połączonych Sztabów, mówił o utracie przez amerykański kompleks wojskowo-przemysłowy zdolności do szybkiego działania. 2 lata później, jako dowódca Strategic Command, ostrzegał przed przeciwnikiem, czyli Chinami, wykonującym postępy szybciej niż USA. Musimy działać szybciej, a nie działamy. I to mnie bardzo frustruje, mówił Hyten. Tu trzeba przyznać, że ten artykuł jest wręcz upstrzony różnego rodzaju linkami. No i to jest jego zdecydowana wartość. Cytuję dalej. Kolejnym bijącym na alarm jest Nicholas Challin, odpowiadający do niedawna za oprogramowanie użytkowane przez US Air Force. Jego zdaniem Pentagon już nie zdoła dotrzymać Chinom tempa w takich dziedzinach jak zdolność w cyberprzestrzeni, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, a za 15-20 lat USA w ogóle nie będą miały szans. Czyli Chiline wzywa do większej innowacyjności, szybkiego budowania i testowania prototypów, większej wydajności. Chciałem zwrócić uwagę, odnosząc się do tego akapitu, że skoro Amerykanin na wysokim stanowisku powiada, że jego zdaniem Pentagon już nie zdołał dotrzymać Chinom tempa w takich dziedzinach jak zdolność w cyberprzestrzeni, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, no to jest tylko potwierdzenie tego, co ja mówię innymi słowy. Ja mówię, że Chiny od dawna, mówię, że Chiny wyprzedziły od dawna, 2 lat, 3 lat, że Chiny wyprzedziły Stany Zjednoczone w możliwościach właśnie wykonywania ruchów w obszarze uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Chilean wzywa do większej innowacyjności, szybszego budowania i testowania prototypów, większej wydajności. Tak. No i podtytuł. Czy aby na pewno jest tak źle? No nie, to nie może być przecież źle. Stany Zjednoczone nie może. Zwróćmy uwagę, że wiele z postulatów Chilaina ma być realizowanych w programie myśliwca szóstej generacji NGAD. Chiny poczyniły wprawdzie olbrzymie postępy w zakresie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, ale dalekie są od zwycięstwa. No to. Jakżeż w artykule prezentującym amerykański punkt widzenia może być stwierdzenie, że jest dokładnie inaczej. Tym bardziej, że przed chwilą kto inny mówił zupełnie co innego. Zasadnicza różnica między Chinami i USA leży w podejściu do sprawy. W Chinach państwo wskazuje kierunki badań, które już je interesują i hojnie je finansuje. W USA za wszystko odpowiadają prywatne firmy z Doliny Krzemowej, a to, co je interesuje, niekoniecznie odpowiada wojsku. Stąd wezwanie w kongresie do powołania projektu Manhattan dla sztucznej inteligencji. No, projekt Manhattan, to mam nadzieję, ktoś tam wie, co to było. Tak, chcą powołać projekt Manhattan dla sztucznej inteligencji, kiedy Chińczycy już ich wyprzedzili o kilka długości. Cytuję. Kolejna różnica to obszary największych zainteresowań. Stany Zjednoczone inwestują dużo w systemy autonomiczne. Chiny koncentrują się na systemach dowodzenia, w których sztuczna inteligencja ma wspierać proces podejmowania decyzji przez dowódców różnych szczebli. Dzięki szerokiemu systemowi inwigilacji społeczeństwa, niefrasobliwemu podejściu samych Chińczyków do kwestii prywatności, w internecie tamtejsze zespoły badawcze mają dostęp do gigantycznej ilości danych. Słyszycie Państwo, co ten człowiek pisze. O ile, znaczy, po prostu biały punkt widzenia białych debili, no jest zawsze taki sam. Berendt jest tego przykładem. O ile pozwala to na rozwijanie systemów, cytuję, systemów rozpoznawania twarzy i innych funkcji przydatnych do organów bezpieczeństwa, o tyle Amerykanie cały czas mają dostęp do większej ilości danych istotnych z punktu widzenia systemów dowodzenia. No, tutaj jakby to jest trochę niespójne, dlatego że on mówi, że systemy dowodzenia, że Chiny koncentrują się na systemach dowodzenia, ale z kolei twierdzi, że Amerykanie mają cały czas dostęp do większej ilości danych istotnych z punktu widzenia systemów dowodzenia. Więc to by, znaczy moim zdaniem to jest niespójne, ale być może można na to spojrzeć z innego punktu widzenia, że to jest mimo wszystko spójne, albowiem jedni rozwijają te systemy dowodzenia, wspieranie systemów dowodzenia przez sztuczną inteligencję, a Amerykanie mają dane do tego. Mają ponoć większe dane. No. W cyberprzestrzeni, cytuję dalej, Chiny mogą być liderem w dziedzinie szpiegostwa, jednak zabezpieczenie własnych sieci to już zupełnie inna sprawa. O jest. Szpiegostwa. Liderem w dziedzinie szpiegostwa? Były, są i będą Stany Zjednoczone, o czym wszyscy wiedzą, za wyjątkiem niestety rzeczonego Berendta. No ale przecież w końcu to jest prezentacja amerykańskiego punktu widzenia. Dobitnie pokazuje to kradzież przez hakerów danych miliarda obywateli Chin. No właśnie. Więc jak to jest? To zapewne hakerzy, tacy z ulicy, tacy z winkla, wzięli, siedli przy jakimś tam kompie i wykradli z Chin dane miliarda obywateli HRL. No? To oczywiście w żadnym przypadku nie mogło być NSA. No nie. Gdzie tam? Skąd? A, cytuję dalej. Według brytyjskiego think tanku ISSS Stany Zjednoczone cały czas zachowują znaczną przewagę w dziedzinie zdolności ofensywnych, czyli zakłócania pracy sieci przeciwnika, a także zarządzania polem walki. No, kto to sprawdzi? Wracając do Jeremiad generała Holta. Skąd biorą się chińskie przewagi? Przede wszystkim Chiny mają solidną bazę w postaci dużej produkcji przemysłowej. Możliwość pozyskiwania tanich elementów podwójnego zastosowania, przede wszystkim elektroniki, pozwala obniżyć im koszty. Poza tym w przeciwieństwie do Pentagonu chińska armia nie dąży do posiadania sprzętu najlepszego ze wszystkich. USA takie podejście wydłużyło pracę nad F-35, jest przekleństwem programu KC-46 Pegasus i w ciągu ostatniego ćwierćwiecza rozłożyło liczne programy wojsk lądowych, aby wspomnieć tylko ciągnącą się sagę nowego bojowego wozu piechoty czy nową amfibię dla USMC. Podczas gdy Pentagon często wymaga od przemysłu niemożliwego, Chiny przyjęły odmienne podejście. Najlepszy sprzęt trafia do elitarnych jednostek, reszta dostaje wyposażenie wystarczająco dobre, w cudzysłowie. Do tego chińskiej armii łatwiej jest planować i ustalać rozsądne wymagania. Podczas gdy siły zbrojne Stanów Zjednoczonych muszą być przygotowane do walki na całym globie z bardzo zróżnicowanymi przeciwnikami, Chiny koncentrują się na konfliktach lokalnych w bezpośrednim otoczeniu. Wbrew pozorom do tej grupy zalicza się również ewentualna wojna z USA o Tajwan. Tak, interesujące jest oczywiście to, co tutaj napisał ten człowiek, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych muszą być przygotowane do walki na całym globie. No, to jest jasne. Od zawsze tak jest. Ja żyję 72 lata więc i wiem, że gdy byłem mały, było dokładnie tak samo, jak jest teraz. A Chiny nie są ekspansywne. I to jest tutaj, to jest najlepsza egzemplifikacja tego, że Chiny nie są ekspansywne, ponieważ Chiny koncentrują się na swoim ewentualnym otoczeniu, na problemach w swoim otoczeniu. To również w ich otoczeniu będzie odbywała się, czy w samych Chinach wręcz, będzie odbywała ewentualnie przyszła wojna ze Stanami Zjednoczonymi. Kiedy Stany Zjednoczone zaatakują Chiny. Cytuję dalej. Krótko mówiąc, Chiny mają i wykorzystują atuty w postaci zdolności do tańszej produkcji przemysłowej i stawiania sobie bardziej ograniczonych celów, co umożliwia sprawniejsze gospodarowanie zasobami. Czy jednak cena, po której chińska branża uzbrojeniowa dostarcza wojsku swoje produkty, odpowiada ich realnej wartości? Niekoniecznie. Ciekawe. Chiński przemysł na dużą skalę korzysta z ukrytego wsparcia ze strony rządu. Nie są to subsydia, chociaż te są bardzo popularne, ale niższe opłaty za energię, wodę, dzierżawę gruntów, rozliczenia ulg podatkowych. Tym sposobem część kosztów przenoszonych jest gdzie indziej. Proszę Państwa, ja tego typu bzdury czytam od dawna. Otóż rzecz polega na tym, że w Stanach Zjednoczonych dzieje się dokładnie tak samo. Tylko, że od bardzo dawna kompleks przemysłowo-zbrojeniowy zarabia miliardy rocznie, dziesiątki miliardów na dostarczaniu armii amerykańskiej wszelkiego możliwego wyposażenia. Proszę nie zapomnieć, że budżet armii amerykańskiej to jest jakieś 600-700 miliardów dolarów rocznie. Natomiast budżet chiński to jest w granicach do 200 miliardów dolarów rocznie. Więc jeśli ktoś mi mówi o tym, kompleks wojskowo-przemysłowy w Stanach Zjednoczonych ma się źle, przy takich wydatkach rządu na armię, no to kto się ma czuć lepiej na całym Bożym świecie? Kto? Jak nie amerykański, żydowsko-amerykański kompleks militarno-przemysłowy. Tak. Więc gadanie o tym, że chiński przemysł na szeroką skalę korzysta z ukrytego wsparcia, no to ja odpowiem tak, że ten kompleks militarno-przemysłowy amerykański korzysta z takiego gigantycznego wsparcia, z jakiego nie korzysta żadne inne fabryki zbrojeniowe na całym Bożym świecie. Tak, cytuję dalej. W szeregach chińskiej armii ludowej w Zwolencie nie brakuje również krytyków polityki władzy, chociaż ten dyskurs rzadko przebije się do opinii publicznej. Innowatorzy narzekają na konserwatyzm Centralnej Komisji Wojskowej i dowództwa chińskiej armii. Ich zdaniem budowa lotniskowców, myśliwców kolejnych generacji i coraz bardziej zaawansowanych pocisków manewrujących to marnowanie pieniędzy. Aby móc rzucić wyzwanie Stanom Zjednoczonym, należy skoncentrować się na najnowocześniejszej technice, takie jak drony i sztuczna inteligencja, gdzie potencjały obu stron są bardziej wyrównane. Oczywiście. Proszę Państwa, ja myślę sobie, że mam rację, że powinienem poprzestać produkowania tej części tego felietonu, zapraszając Państwa jednocześnie na kolejną, ostatnią. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.